Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Troskę o irackich uchodźców w Jordanii wyraził szef watykańskiej dykasterii do spraw migrantów.
Stolica Apostolska broni na forum ONZ specyfiki i godności kobiet i mężczyzn.
Kościół spieszy z pomocą poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Japonii.
18 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kościół musi podnosić głos w obronie uchodźców, by nikt nie mógł nam zarzucić, że milczymy, gdy szukają oni dla siebie i swych bliskich bezpiecznego miejsca. Zwrócił na to uwagę w Amanie przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio spotkał się w stolicy Jordanii z tamtejszymi organizacjami katolickimi. Mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w związku z obecnością w tym 6-milionowym kraju około 500 000 uchodźców z Iraku i 300 tysięcy pracowników zagranicznych.
Szef watykańskiej dykasterii przedstawił sytuację imigrantów w Jordanii. Tamtejsi pracownicy zagraniczni pochodzą głównie z Egiptu, Sri Lanki i Filipin. Szczególną troskę budzą pomoce domowe, często nie znające arabskiego ani angielskiego i zdane na łaskę pracodawców czy rekrutujących je agencji. Przed 3 laty Jordania znowelizowała prawo pracy, obejmując nim, jako jedyny kraj regionu, również pomoce domowe. Należy im się teraz comiesięczna wypłata, opieka lekarska, 10-godzinny dzień pracy, wolny dzień raz na tydzień i 2-tygodniowy urlop oraz wolność religijna. Nie wiadomo jednak, na ile jest to przestrzegane, a nadużycia popełniane wobec pracowników zagranicznych łatwo ukryć. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja irackich uchodźców, traktowanych w Jordanii, jakby byli turystami. Nie mają jasnego statusu prawnego ani źródeł utrzymania. Zagraża im wykorzystywanie, łącznie z pracą dzieci i prostytucją, albo zmuszanie do powrotu. Uchodźcom winno się dać status pozwalający na legalną pracę, wskazał arcybiskup Velio.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wyraził jordańskim organizacjom katolickim uznanie za to, co czynią, zwłaszcza dla zapewnienia przyszłości uchodźcom. Niosą one migrantom pomoc materialną i duchową. Szczególna jest ich misja wobec tych, którzy są katolikami.
Stolica Apostolska zdecydowanie potwierdza konieczność respektowania przyrodzonej godności i wartości wszystkich kobiet i dziewcząt, co ma podstawowe znaczenie dla ich promocji. Takie oświadczenie złożyła w Nowym Jorku watykańska delegacja na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyjaśniając swoje stanowisko w sprawie konkluzji końcowych sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet. W tekście tym znalazł się kontrowersyjny termin gender, czyli rodzaj.
W oświadczeniu Stolicy Apostolskiej przypomniano, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne dokumenty międzynarodowe wyraźnie mówią o dwóch płciach. Jedynym wiążącym dokumentem prawa międzynarodowego stosującym termin gender jest Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sprzed 13 lat, w którym jednak określa się go wyraźnie jako dotyczący obu płci, męskiej i żeńskiej. Niestety na ostatniej sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet pewne delegacje wprowadziły nowe pojęcie rodzaju, rozmywające specyfikę obojga płci, mimo iż wielu uczestników opowiadało się za jego przyjętym dotychczas rozumieniem jako mężczyzn i kobiet. Z nowym definiowaniem gender wiąże się też brak w tekście konkluzji końcowych odniesień do tak zasadniczego dokumentu jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Wspólnota międzynarodowa winna być świadoma, że ta zmiana znaczenia terminu podważa sam system praw człowieka, stwierdzono w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół aktywnie włącza się w akcję pomocy ofiarom gigantycznego trzęsienia ziemi i tsunami, które dotknęło Japonię 11 marca. Dyrektor Caritas Asia, ksiądz Boni Mendes, zadeklarował gotowość współpracy z rządem Japonii, struktur tamtejszej Caritas, której z pomocą idzie Caritas Międzynarodowa.
W Sendai, stolicy diecezji, która najbardziej ucierpiała w czasie ostatniej katastrofy, zostało powołane centrum kryzysowe, które rozpoczęło już przyjmowanie darów i wolontariuszy. Także wiele parafii spieszy z pomocą, oferując m.in. swoje pomieszczenia jako tymczasowe schronienie dla ofiar kataklizmu.
Obok ogromu zniszczeń korespondenci podkreślają także nadzwyczajną dyscyplinę poszkodowanej ludności. Ze względu na zagrożenie skażeniem radioaktywnym oraz wysokie zorganizowanie społeczeństwa, W bezpośrednią akcję ratunkową są zaangażowane wyłącznie wyspecjalizowane japońskie służby państwowe.
Rola Caritas stanie się dużo ważniejsza w fazie odbudowy zniszczeń. Olbrzymie szkody dotknęły także instytucji kościelnych. W diecezji Sendai zostało zniszczonych 65 kościołów. Otuchy i nadziei dodaje płynąca pomoc i wyrazy solidarności z całego świata. Spośród krajów azjatyckich wsparcia udzieliły już m.in. oddziały Caritas z Korei, Singapuru, Makao, Tajwanu, Indii, Pakistanu, a nawet z Birmy i Wietnamu, krajów bardzo biednych, które same zmagają się z wieloma problemami.
Brazylijski biskup José González Alonso poinformował o pogróżkach, jakie kierowane są pod jego adresem. Szantażyści grożą śmiercią także księżom oraz osobom świeckim zaangażowanym w pracę duszpasterską. Ordynariusz diecezji Cajazeiras poinformował o tym we wtorek podczas konferencji prasowej.
Moje życie jest w rękach Boga i ofiarowane jest za diecezję Cajazeiras, powiedział biskup Alonso. W trakcie wywiadu biskup podał do wiadomości, że podjęto wszystkie środki prawne mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Wspomniał przy okazji, że nie chce żadnej ochrony osobistej. Pod koniec konferencji prasowej biskup José González Alonso odczytał oficjalną notę diecezji odnośnie pogróżek śmierci kierowanych wobec osób duchownych i świeckich oraz dokonał koniecznych wyjaśnień. Należy się spodziewać, że czynniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne zapewnią pokój i bezpieczeństwo osobom pragnącym służyć bliźnim w duchu Ewangelii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Malczewski, Chrystusowiec.
Kamar David, 55-letni katolik odsiadujący karę dożywotniego więzienia za obrazy Mahometa, został najprawdopodobniej zamordowany, informują kościelne źródła w Pakistanie. Przypomnijmy, że ciało zmarłego znaleziono w celi w ubiegły wtorek. Według oficjalnego oświadczenia przyczyną zgonu był atak serca. Bliscy Kamara Davida zaznaczają jednak, że był on wielokrotnie torturowany zarówno przez strażników, jak i współwięźniów. Karę dożywotniego więzienia odsiadywał wraz ze zbrodniarzami skazanymi za morderstwa i porwania.
Zdaniem pakistańskiego episkopatu katolik mógł paść ofiarą kampanii nienawiści, jaka przelewa się przez ten kraj w ostatnim czasie i jest wymierzona w chrześcijańską mniejszość. Podobnego zdania jest również wikariusz generalny diecezji Lahore, ksiądz Andrew Nisari. Kamar David to kolejny męczennik społeczności chrześcijańskiej w Pakistanie, drugi w ciągu zaledwie 2 tygodni, powiedział wczoraj na pogrzebie ksiądz Nisari, nawiązując do niedawnego zamachu na pakistańskiego ministra do spraw mniejszości, Shabhaza Bhatiego, który również był katolikiem.
Około 130 osób zostało aresztowanych w związku z zamieszkami, jakie wybuchły w ostatnich dniach w Asendabo w regionie Jimma, w znajdującej się w środkowo-zachodniej części Etiopii prowincji Oromia. Do konfliktu między wyznawcami islamu a chrześcijanami doszło w związku z oskarżeniem o profanację Koranu. Podarte na strzępy karty świętej księgi islamu znaleziono w publicznej toalecie. Jako winnych wskazano żyjących w okolicy protestantów. W odpowiedzi na bezmyślny akt religijnego fanatyzmu spalonych zostało 59 kościołów i około 30 domów. Podpalono także jeden z meczetów. W wyniku zamieszek jedna osoba poniosła śmierć, a około 4000 musiało czasowo opuścić swe gospodarstwa w obawie przed pogromem.
Według lokalnych władz w regionie Oromia obecnie panuje spokój. Sytuacja pozostaje jednak napięta, stąd dla przeciwdziałania nowej fali agresji wzmożony został dozór policyjny. Prowadzone jest także intensywne śledztwo w sprawie odpowiedzialności za ostatnie wydarzenia. Niedawne zamieszki potępiły zarówno władze centralne, jak i przedstawiciele wspólnot religijnych. Swój niepokój wyrazili premier Meles Zenawi oraz patriarcha etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Abune Paulos. Etiopska Najwyższa Rada Islamska, Rada Kościołów Protestanckich w Etiopii oraz przedstawiciele parlamentu powołali wspólną komisję dla wyjaśnienia całej sprawy i ukarania zarówno winnych profanacji, jak i sprawców tragicznych wydarzeń po niej następujących. Pod względem religijnym Etiopia na kontynencie afrykańskim jest krajem szczególnym. Inaczej niż w wielu częściach Afryki, chrześcijaństwo przywędrowało tutaj już w połowie IV wieku, dając początek wielkiej cywilizacji. Dziś w Etiopii wyznawcy Chrystusa stanowią ponad połowę ludności. Z tego ogromna większość należy do tradycyjnego kościoła etiopskiego, zwanego ortodoksyjnym. Z Addis Abeby dla Radia Watykańskiego ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Niemieccy biskupi zaapelowali o mniejszą nerwowość i większe skupienie się na najważniejszych sprawach dotyczących wiary w debacie wokół reform w Kościele. Na zakończenie obrad wiosennej sesji plenarnej w Paderborn w liście pasterskim do wiernych krytykują oni dotychczasowy przebieg debaty i zarazem zachęcają do głębszej refleksji, a nawet nawrócenia.
Postawa pokutna towarzyszyła niemieckim biskupom już od pierwszego dnia sesji plenarnej, który rozpoczęli od symbolicznego mea culpa i wezwania do odnowy. W ten sposób chcieli oni prosić Boga o przebaczenie za wszystkie ujawnione i nieujawnione przypadki molestowania nieletnich. Pod koniec sesji biskupi zaprosili wiernych do zakrojonego na 5 lat procesu dialogu. Każde z 5 lat poświęcone będzie innej tematyce. W tym roku chodzi o status quo, wierzyć dzisiaj, w jakim miejscu się znajdujemy. Jak zaznaczył przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Colich, należy oczekiwać reformy, ale nie rewolucji. W liście pasterskim biskupi podkreślili, odpowiadając pośrednio na wyrażane ostatnio żądania tzw. memorandum teologów, że Kościół katolicki w Niemczech nie pójdzie odrębną drogą i nie zburzy jedności Kościoła powszechnego. Przestrzegali oni jednocześnie przed stawianiem nierealnych żądań w dialogu. Podczas tegorocznej wiosennej sesji plenarnej niemieccy biskupi wielokrotnie zaznaczali, że reformy kościelne w Niemczech muszą się zaczynać od głębokiej duchowej odnowy i pytania o Boga i nie mogą być wyłącznie reorganizacją instytucji. Zaproponowany przez episkopat proces dialogu został krytycznie przyjęty przez niemieckie media. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz autor programów telewizyjnych i książek o Janie Pawle II, został laureatem 10. edycji dziennikarskiej Nagrody Ślad imienia biskupa Jana Chrapka. Dziennikarz otrzymał nagrodę za wrażliwość na wyzwania współczesnego świata, opisywaną przez pryzmat gruntownej wiedzy o Kościele oraz za nowoczesny i atrakcyjny przekaz wiary, ortodoksję łączoną z niezwykłą otwartością. Tomasz Królak podkreślił, że nagroda przyznawana przez dziennikarzy ma dla niego szczególny smak.
Nie czuję się jej godzien, bo jeśli ona ma tak fantastyczne hasła w swoim idee, w sobie niesie jak prawda, dobro, piękno. Człowiek na co dzień pracując nie ma wrażenia, że oto teraz tworzy prawdę, dobro i piękno, ale jeśli ktoś uznał, że jakoś ta moja praca się o te wspaniałe ideały ociera, no to cudownie po prostu i strasznie nobilitująca, a zarazem jest to ogromne wyzwanie.
Laureatem diamentowego śladu, przyznawanego co kilka lat za całokształt pracy dziennikarskiej, został natomiast ksiądz Adam Boniecki, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Polscy biskupi apelują o pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Po ostatnim zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Zakopanem, zdecydowano o przeprowadzeniu ogólnopolskiej zbiórki na ten cel. Jak powiedział arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, biskupi apelują o wyrażenie znaku serca wobec poszkodowanych.
Wiadomo, że może nasza pomoc nie rozwiąże wszystkich problemów, ale zawsze serce, życzliwość w takich momentach się liczy, żeby tych ludzi nie zostawić tylko w ich kłopotach z samym sobie, ale żeby w jakiś sposób wyrazić naszą solidarność i pomoc.
Ogólnopolska zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii odbędzie się w kościołach wszystkich diecezji w Polsce w niedzielę 27 marca.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.